Zacznij od Bacha. W świat muzyki organowej zaprasza Łukasz Mosur.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Przed nami kolejna audycja z cyklu Zacznij od Bacha. W ostatniej audycji opowiadałem Państwu nieco na temat wspaniałych organów Michaela Englera Młodszego, znajdujących się w Krzeszowskiej Bazylice. A dzisiaj postanowiłem po raz kolejny spotkać się z doktorem habilitowanym Krzysztofem Urbaniakiem, którego doskonale Państwo znają z poprzednich audycji, po to, by Krzysztof opowiedział o kolejnym niezwykłym i unikatowym instrumencie, jaki na terenie Polski się znajduje, mianowicie o organach Hansa Humla i Jerzego Nitrowskiego, znajdujących się w Bazylice pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła w Olkuszu. Jest to miejscowość ulokowana pomiędzy Katowicami a Krakowem. Obecnie przy tych organach prowadzone są prace konserwatorskie, dlatego pomyślałem, że będzie to atrakcyjne i ciekawe, żeby właśnie na ten temat porozmawiać. Witam Cię serdecznie, Krzysztofie.
Witam, dzień dobry Państwu.
Organy Hansa Humla i Jerzego Nitrowskiego, Bazyliki św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu, od roku 2015 poddawane są procesowi kompleksowej restauracji. Dlaczego ten instrument może być nazwany instrumentem unikatowym?
Organy Fary Olkuskiej uchodzą w kręgach fachowych za instrument unikatowy, przede wszystkim z uwagi na ogromny stopień zachowania samego mechanizmu i liczbę oryginalnych piszczałek, które jeszcze w tym instrumencie wciąż dzisiaj brzmią, wciąż mogą się odzywać pod palcami organisty. Poza tym instrument ten jest najstarszym istniejącym dziełem organmistrza Hansa Humla i Jerzego Nitrowskiego. Jerzy Nitrowski to legendarna postać polskiego budownictwa organowego XVII wieku, założyciel dynastii organmistrzowskiej, dynastii, która na przestrzeni co najmniej trzech pokoleń zaopatrywała najbardziej renomowane polskie świątynie w instrumenty organowe. I wystarczy tutaj wymienić katedry w Gnieźnie, Poznaniu, Sandomierzu, Fromborku, czy na przykład kościoły mariackie w Krakowie i w Gdańsku. Spośród tych wszystkich instrumentów tylko organy w Olkuszu zachowały faktycznie mechanizm, tak zwaną trakturę gry i wspomniane już wcześniej oryginalne piszczałki. Co ciekawe, ten instrument pod wieloma względami stanowił pierwowzór dla tych instrumentów rodziny Nitrowskich, o których przed chwilą mówiłem. Także z wielu przyczyn ten instrument olkuski jest bardzo unikatowy.
Organy pochodzą z roku 1611, ale właściwie zostały ukończone w roku 1631, to znaczy były budowane przeszło dwie dekady. To znaczy, że historia powstania tego instrumentu nie była łatwa, można powiedzieć, była dość skomplikowana.
Tak, przede wszystkim budowa instrumentu, o czym wiemy między innymi dzięki odkrytym w ramach badań archiwalnych dokumentom, toczyła się z licznymi przerwami. Te przerwy były podyktowane, o ile wiadomo, nie tyle finansowymi problemami albo jakimiś tego typu uwarunkowaniami zewnętrznymi, ale przede wszystkim trudnościami Hansa Humla, czyli głównego budowniczego instrumentu olkuskiego, w ogóle z synchronizacją swojej pracy. Zresztą w trakcie budowy organów miał miejsce przykry wypadek, dlatego że dziecko Hansa Humla, to był syn, prawdopodobnie 4-letni, zginął albo w wyniku choroby, albo w wyniku jakiegoś wypadku. No po prostu dziecko zmarło pod organami, zresztą jest bardzo takie wzruszające epitafium. Przede wszystkim instrument budowany być może w sytuacji pewnych napięć, pewnych trudności też emocjonalnych samego organmistrza nie został odebrany po ukończeniu prac i faktycznie okazało się, że instrument posiadał pewne wady, pewne usterki, które wynikały być może ze zbyt pospiesznego procesu budowy. Te usterki zostały skorygowane w trakcie trwającej w tej chwili konserwacji, którą realizuje firma Flentrop Orgelbau z Zandam w Holandii. Bardzo renomowany warsztat na całym świecie, właściwie legitymujący się swoimi instrumentami. No ale przede wszystkim liczne przestoje w budowie organów olkuskich wynikały z faktu, że Hans Hummel podjął się budowy kilku instrumentów w tym samym czasie, no i miał ogromne trudności z logistyką. Właściwie żaden z tych instrumentów, a mam tu na myśli organy Kościoła Mariackiego w Krakowie, tak zwane organy krzywe nad kazalnicą, organy olkuskie i organy Kościoła Świętego Jakuba w Lewoczy, nie został ukończony przez Hummla w każdym razie. I po jego śmierci we wszystkich trzech wspomnianych miejscach poszukiwano kogoś, kto mógłby podjąć się ukończenia tego instrumentu i dokonano chyba bardzo rozsądnego wyboru, zapraszając we wszystkich trzech przypadkach Jerzego Nitrowskiego, który, co wiemy dzięki również odkrytym 2 lata temu w Archiwum Narodowym w Krakowie dokumentom, uczniem Hansa Hummla. I Nitrowski faktycznie dokończył wszystkie trzy dzieła i prawdopodobnie opinia, którą zyskał sobie dzięki temu, była na tyle korzystna, że otworzyło mu to później drogę do ogromnych realizacji, no przede wszystkim na północy Polski, w Gdańsku, gdzie działał od 1649 roku.
Organy olkuskie reprezentują renesansową polską szkołę organmistrzowską. Co jest wyjątkowego w tym instrumencie, czego nie możemy uświadczyć w innych tego typu instrumentach w krajach, powiedzmy, niemieckojęzycznych czy angielskojęzycznych z tego samego kręgu, z tego samego okresu w historii budownictwa organowego?
Przede wszystkim to są pewne rodziny rejestrów, które wydają się być charakterystyczne dla Europy środkowo-wschodniej. Dotyczy to przede wszystkim tak zwanych rejestrów smyczkujących, czyli takich, które swoim brzmieniem w pewien sposób nawiązują do brzmienia instrumentów smyczkowych. W Olkuszu zachował się prawdopodobnie najstarszy w Polsce salicjonał, czyli rejestr organowy z gatunku smyczkowego, wykonany prawie ze 100% olkuskiego ołowiu. Zresztą z tego samego materiału wykonane są prawie wszystkie piszczałki w organach olkuskich. Każda z tych piszczałek ma kształt lejkowaty. Fachowcy mówią tutaj o odwrotnie konicznej geometrii takich piszczałek, także to jest jeden z tych unikatowych elementów. Oczywiście bardzo specjalne głosy fletowe, niezwykle szerokiej mezury piszczałki, bardzo tęgie piszczałki o szerokiej średnicy, które mają niezwykle nośny, ciepły, bardzo atrakcyjny, taki trochę archaiczny, niezwykły dźwięk. No ale także tak zwany cymbel albo cymbał polski to specjalny rejestr, w którym po kilka piszczałek umieszczonych jest na jednej wspólnej nóżce metalowej i każda taka grupa piszczałek jest przyporządkowana do oddzielnego klawisza. Także to są te specjalne cechy organów olkuskich, jeśli chcielibyśmy je analizować z perspektywy konstrukcji piszczałek i brzmienia. Ale są też pewne unikalne cechy dotyczące konstrukcji wnętrza tego instrumentu. I one dotyczą m.in. konstrukcji wiatrownic, czyli drewnianych skrzyń, które odpowiadają za rozdział powietrza wewnątrz instrumentu. One dotyczą także konstrukcji miechów, odtworzonych 8 miechów klinowych, odtworzonych w ramach obecnej konserwacji. No i też sam układ architektoniczny prospektu jest niezwykły w skali europejskiej, dlatego że sekcja pedałowa z największymi piszczałkami nie jest umieszczona po bokach instrumentów w oddzielnych wieżach albo na przykład za szafą instrumentu, jak to często miało miejsce, ale centralnie, dokładnie na głównej osi prospektu. To rozwiązanie, jak wspomniałem, w Europie jest dość unikalne, ale nie jest unikalne w Polsce, dlatego że ten typ szafy organowej szeroko reprezentowany był wśród dzieł rodziny Nitrowskich. Tu wystarczy wymienić organy katedry w Sandomierzu, katedry we Fromborku, katedry w Gnieźnie. Także myślę, że to są te najważniejsze unikalne cechy organów olkuskich.
W przypadku restauracji tego typu zabytków, tak starego instrumentu, dostęp do źródeł jest bardzo trudny, dostęp do elementów, które mogą stanowić pierwowzór dla rekonstrukcji, też nie jest łatwy. Jak wyglądał na przykład proces lokalizacji odpowiednich pierwowzorów dla miechów, które zostały w tym instrumencie zrekonstruowane, a które przecież się nie zachowały?
Miechy to akurat bardzo ciekawy temat. Tutaj dokonano takiej fuzji badań instrumentoznawczych w terenie. Udało się faktycznie zlokalizować obiekty XVII-wieczne w Polsce Południowej, które posiadają oryginalne miechy, no ale później poprzez analizę różnych dokumentów, umów na budowę organów, rachunków i także bardzo ciekawego traktatu Mateusza Hertela, organisty z Sulechowa, to akurat Polska Zachodnia, udało się dotrzeć do opisu, bardzo szczegółowego opisu technologii konstruowania miechów, technologii stosowanej przez krakowskiego organmistrza Piotra Ostrowskiego. To był człowiek wykształcony około 1650 roku, czyli 20 lat po ukończeniu organów w Olkuszu mniej więcej, w Krakowie. No i te wszystkie informacje w połączeniu również ze śladami w pomieszczeniu miechowni pozwoliły na właściwie bardzo przekonujące zrekonstruowanie 8 miechów klinowych. To jest w tej chwili jedna z największych w ogóle odtwarzanych w XXI wieku miechowni.
Piszczałki w organach olkuskich wykonane są, piszczałki metalowe wykonane są z ołowiu, czy mają dużą domieszkę ołowiu, można tak powiedzieć. Wydaje się, że był to jeden z materiałów, który mógł być dostarczany bezpośrednio z miejsca, w którym te organy powstały, czyli w Olkuszu.
Tak, ołów olkuski słynął właściwie w całej Polsce jako materiał doskonale nadający się do budowy piszczałek. I ołów ten wydobywany był w sztolniach olkuskich, w kopalniach ołowiu. Zresztą w Olkuszu także wydobywano srebro. Ołów był materiałem, który wędrował następnie z Olkusza Wisłą aż do Gdańska i tam na Ołowiance był dalej sprzedawany, wędrował na różne giełdy europejskie. Jest zresztą trochę informacji dotyczących tego, gdzie ten ołów był stosowany poza granicami kraju, ale o tym będą mogli Państwo przeczytać w monografii organów olkuskich. W każdym razie ten materiał jest bardzo stabilny. W organach olkuskich znajdują się ogromne piszczałki wykonane z prawie 100% ołowiu. Tutaj analizę metalurgiczną wykonywał Uniwersytet w Amsterdamie. Zresztą bardzo ciekawe wnioski z tego wynikają, ale to być może przekraczałoby już ramy naszej audycji. W każdym razie te piszczałki przez 400 lat stały wewnątrz instrumentu, właściwie bez sporników, bez jakichś dodatkowych konstrukcji stabilizujących i nie wykazują jakichś szczególnych problemów ze swoją własną statyką. Znamy nazwiska osób, które podarowały ołów do konstrukcji piszczałek. To znowu informacje pozyskane dzięki księdze rachunkowej odkrytej w dawnej Bibliotece Baworowskich we Lwowie, księdze zawierającej szczegółowy wykaz wydatków związanych z budową organów olkuskich. Ale są też takie piszczałki w Olkuszu, które są wykonane z materiału o większej domieszce cyny. I to dotyczy m.in. piszczałek prospektowych i piszczałek rejestrów cymbałowych, o których wcześniej już wspominałem. To nie jest przypadkowe zjawisko. Dzięki odkrytym również w zeszłym roku umowom z Jerzym Nitrowskim, umowom na budowę organów w kościołach Świętej Katarzyny i w Kościele Mariackim w Gdańsku, wiadomo, że on także stosował tego rodzaju wybór materiału, to znaczy piszczałki frontowe, piszczałki cymbałowe, czasem także mikstury i rezonatory małych głosów językowych, cynków i trompetów, wykonywał z materiału o wyższej zawartości cyny. W każdym razie to się wydaje być tendencją dosyć szeroką, dlatego że także na przykład organy wąchockie, bardzo spokrewnione z instrumentem olkuskim, organy kościoła klasztornego świętego Floriana, wykazują te same tendencje w doborze materiału. To znaczy większość piszczałek wewnątrz instrumentu z prawie 100% ołowiu, rezonatory mniejszych głosów językowych, piszczałki frontowe i cymble z materiału o dużej ilości cyny.
Co było największym wyzwaniem tej konserwacji? Czy pojawiły się jakieś szczególne problemy, z którymi trzeba było sobie poradzić? No jest to przecież obiekt unikatowy i decyzje, które się podejmuje, muszą być podjęte w sposób odpowiedzialny.
No myślę, że największym wyzwaniem było ustalenie, jakie były pierwotne pozycje piszczałek znajdujących się wewnątrz instrumentu. To wymagało bardzo szczegółowej, trwającej półtora roku dokumentacji piszczałek, gdzie właściwie z każdej piszczałki zdejmowano po kilkadziesiąt wymiarów. To była dokumentacja inskrypcji w kilku zresztą warstwach występujących na piszczałkach, no i dokumentacja fotograficzna każdej piszczałki, prawie 2000 piszczałek. Chodziło o to, żeby zweryfikować tezy stawiane w literaturze przedmiotu i związane z pracami wykonanymi przy organach olkuskich w 1839 roku przez organmistrza Słotwińskiego, który twierdził w swoich opublikowanych zresztą parę lat temu rachunkach, że wykonał aż 7 rejestrów na nowo. No i tutaj niektórzy badacze stawiali tezę, że w instrumencie olkuskim w związku z tym nie ma już zupełnie żadnych albo prawie żadnych piszczałek z XVII wieku. Natomiast tezy te opierały się na interpretacji sformułowania zrobić na nowo, które w XIX i w XVIII wieku nie tylko nie musiało oznaczać wykonania nowych elementów, ale także najczęściej po prostu nie było związane z takim rozumieniem prac. Natomiast interpretowane było, albo rozumiane było raczej jako takie odrestaurowanie, żeby elementy były jak nowe, żeby miały pełną funkcjonalność. Zresztą dowody na takie rozumienie tego sformułowania są liczne, chociażby organmistrz Sitarski w swoim kosztorysie na przebudowę organów katedry wawelskiej, to jest połowa wieku XVIII, bardzo wyraźnie mówi, że miechów w organach jest 6 i te na nowo restaurować albo wykonać nowe, jednaka expensa, czyli jest tutaj bardzo wyraźne rozróżnienie tych dwóch pojęć. I faktycznie po szczegółowej inwentaryzacji piszczałek olkuskich okazało się, że piszczałki chóru pryncypałowego, czyli tej głównej grupy rejestrów, zostały przez Słotwińskiego uzupełnione z wykorzystaniem piszczałek zlikwidowanych albo zredukowanych przez niego dwóch wielochórowych mikstur, sześciochórowej mikstury sekcji pedału i aż siedmiochórowej mikstury sekcji manuału. Dalej okazało się, że piszczałkami trzychórowego cymbału z sekcji pozytywu uzupełnił braki w cymbale w sekcji manuału głównego. Uzupełniał również chociażby gemshorn dwustopowy w manuale głównym. Czyli właściwie tych siedem głosów na nowo zrobionych przez Słotwińskiego, czyli naprawionych i uzupełnionych z wykorzystaniem istniejącego przede wszystkim materiału, to oktawa czterostopowa w manuale głównym, kwinta 2/2 oktawa dwustopowa, redukcja mikstury manuału głównego, to już cztery rejestry. No i dalej mamy uzupełnienia w rejestrze cymbałowym, to rejestr piąty, szpicflet albo gemshorn dwustopowy, tutaj akurat uzupełniony przez niego nowymi piszczałkami. No i również siódmy rejestr, który pozostaje pewną enigmą, ale tutaj hipotetycznie można przyjmować, że uzupełnienia dotyczyły językowego głosu sekcji manuału głównego, prawdopodobnie uzupełnionego poprzez użycie piszczałek skasowanej, zlikwidowanej przez Słotwińskiego Szałamaje w sekcji pozytywu. Także to były te wyzwania i tutaj faktycznie nad puzzlami organmistrzowie holenderscy spędzili bardzo wiele czasu. No ale okazało się, że po powrocie piszczałek na swoje pierwotne miejsca w instrumencie, dosyć liczna ich grupa, czyli dość liczna grupa oryginalnych piszczałek, znalazła się ponownie w tych rejestrach, które były ich przed ostatnią konserwacją pozbawione, chociażby w miksturze pedałowej, w miksturze sekcji pozytywu.
Ilustrację muzyczną dla dzisiejszej audycji stanowią nagrania organów olkuskich i tutaj możemy skonfrontować się z brzmieniem organów jeszcze przed procesem restauracji, to znaczy tak te organy do tej pory brzmiały. A kiedy będziemy mogli posłuchać już efektu finalnego, to znaczy instrumentu w pełni odrestaurowanego, gotowego, może są już plany dotyczące inauguracji? Na jakim etapie są prace?
Zapraszamy na inaugurację gotowego instrumentu 7 października 2018 roku w niedzielę. To będzie najpierw msza święta z uroczystą oprawą muzyczną. No i tego samego dnia później koncert z muzyką wokalno-instrumentalną Polski epoki wazów, czyli dokładnie tej Polski, w której powstały olkuskie organy. To jest dokładnie ten sam czas. Prace są już właściwie w swoich ostatnich, zupełnie ostatnich momentach, także intonacja, strojenie za momencik będzie już dość zaawansowane. No i myślę, że pierwszych dźwięków instrumentu będziemy mogli posłuchać prawdopodobnie już w maju. Całego instrumentu, może na początku czerwca.
Katedra Organów Akademii Muzycznej w Łodzi zrealizowała cykl filmów informujących o pracach podjętych właśnie przy organach Hansa Humla i Jerzego Nitrowskiego w Olkuszu. Gdzie można znaleźć te materiały?
Organy posiadają swój własny kanał na YouTube i tam mogą Państwo zapoznać się z materiałami, o których przed chwilą Łukasz mówił.
Mnie nie pozostaje nic innego, jak zachęcić Państwa do tego, aby właśnie w serwisie YouTube odnaleźć te materiały. Można tam zobaczyć ujęcia właśnie remontowanego instrumentu. Można też dowiedzieć się kolejnych ciekawych informacji, ponieważ no, nasza audycja ma swoje ramy czasowe, nie jesteśmy w stanie przekazać ich wszystkich za jednym zamachem, że tak powiem. Dlatego zachęcam gorąco i serdecznie do tego, żeby do tych materiałów sięgnąć oraz żeby wybrać się do Olkusza. Z Kalisza jest być może daleko, ale na pewno warto, bo jest to bardzo ciekawe miejsce. Sama bazylika jest niezwykle urokliwym miejscem i myślę, że organy, co prawda jeden z najważniejszych elementów wyposażenia, ale nie jedyny ciekawy element, jaki we wnętrzu tej fantastycznej świątyni można znaleźć. A Tobie, Krzysztofie, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i za spotkanie.
Bardzo dziękuję.